Chciałbym dzisiaj w ramach tego kazania opowiedzieć wam o Wielkanocy, którą dzisiaj obchodzimy. I może w pierwszym momencie sobie myślicie, że ksiądz pewnie nie dospał po pasterce, co skądinąd jest prawdą, bo nie dospał. I mylą mu się te święta, Boże Narodzenie z Wielkanocą. Ale mówię całkiem poważnie i całkiem świadomie. Dzisiaj obchodzimy Wielkanoc. Już w II wieku Orygenes mówił, że jeżeli popatrzymy na tajemnicę wcielenia i na tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, to zobaczymy dokładnie to samo. Jedno, jedyne wydarzenie. Ale żeby wam to pokazać i żebyście mi uwierzyli, to chciałbym przytoczyć trzy argumenty. Jeden wzięty z historii, drugi ze sztuki i trzeci z teologii. Najpierw historia. Od samego początku chrześcijaństwa Kościół celebruje Paschę, święto zmartwychwstania i męki naszego Pana. Ale nie od samego początku celebruje Boże Narodzenie. Może nam się to dzisiaj wydawać trochę dziwne i niezrozumiałe, ale pierwszy raz Boże Narodzenie Kościół obchodził dopiero w IV wieku. Przez ponad 300 lat nie świętowano tego dnia. Działo się tak przede wszystkim z jednego powodu, mianowicie nie znamy daty urodzin Pana Jezusa. Niestety, to były takie czasy, kiedy ani nie było aktu urodzenia i nie zachował się taki dokument. Ani nie było wtedy szpitali i nie było komputerowej bazy danych, żeby ktoś szybciutko wstukał do tej bazy datę urodzin Pana Jezusa, żebyśmy mogli ją znać i szybko odtworzyć. Ewangeliści też nie napisali nam dziennej daty narodzin Pana Jezusa. Po prostu jej nie znamy. No i rodzi się pytanie, to dlaczego nagle w IV wieku zaczęto obchodzić Boże Narodzenie i zaczęto je obchodzić 25 grudnia? I tu z odpowiedzią przychodzi właśnie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pascha. Bo ta data jest związana właśnie z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. W tradycji żydowskiej było takie przekonanie, że wszystkie najważniejsze wydarzenia w historii świata muszą się dokonać w dniu Paschy. I dotyczy to również narodzin najważniejszych ludzi. Tradycja żydowska mówi, że zarówno Abraham, Izaak, Jakub, jak i Mojżesz, wszyscy urodzili się w dniu Paschy, czyli 14 dnia miesiąca Nisan, według kalendarza żydowskiego, czyli na wiosnę. Bo zawsze ten termin wypada na wiosnę. I było również takie przekonanie, że w życiu najważniejszych ludzi w Biblii ich wiek jest doskonały. Więc kiedy mowa w Biblii, że Mojżesz umarł mając 120 lat, to umarł mając 120 lat. Ani dzień mniej, ani dzień więcej. Idealnie, doskonale. To jeżeli wszyscy patriarchowie mieli takie doskonałe życie, to o ileż bardziej Pan Jezus, Syn Boży, musiał wpisać się dokładnie w te ramy. Więc jeżeli umarł w dniu Paschy, to i urodził się w dniu Paschy. Dokładnie w ten dzień. I już pierwsi ojcowie wyliczyli, że Jego Pascha, Jego śmierć miała miejsce 25 marca. Wtedy miał wypaść 14 dzień miesiąca Nisan. Dlatego też stwierdzono, że i Boże Narodzenie musi wypaść 25 marca. No ale my obchodzimy w grudniu Boże Narodzenie, a nie w marcu. To dlaczego zmieniono tę datę? Z prostego powodu. W III wieku taki człowiek, który się nazywał Juliusz Afrykańczyk, mówi, że przecież początek życia Pana Jezusa, Jego wcielenie, to nie dzień narodzin, ale dzień Jego poczęcia. Dlatego 25 marca należy świętować dzień zwiastowania Pana Jezusa. Dzień, w którym anioł przyszedł do Maryi i w jej łonie za sprawą Ducha Świętego poczęło się życie. A jak dodamy doskonałe 9 miesięcy ciąży do 25 marca, to mamy dzień 25 grudnia. Ale nie świętowalibyśmy dzisiaj Bożego Narodzenia właśnie tego dnia, gdyby nie dzień Jego śmierci i zmartwychwstania, dzień Paschy. Datę 25 grudnia można zrozumieć tylko za sprawą Paschy Pana Jezusa. Teraz argument drugi, ze sztuki. Jak popatrzycie sobie na ekran po jednej i po drugiej stronie, zobaczycie jedną z mozaik, która oddaje tradycyjny układ, tradycyjne przedstawienie ikon, mozaik reprezentujących Boże Narodzenie, narodziny Pana Jezusa. Przypatrzcie się dokładnie, bo zobaczycie tutaj śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zobaczcie, że żłóbek jest przedstawiony w kształcie krzyża. Jakby od razu zapowiadał, po co to dziecko się urodziło. Żeby oddać życie dla nas i dla naszego zbawienia. Zobaczcie, że jego pieluszki są ułożone dokładnie w taki sam sposób, jak najczęściej w przedstawieniach ukrzyżowania. Bardzo często na ikonach bizantyjskich troszeczkę inaczej jest to przedstawione. Albo taki układ ukrzyżowania, albo układ przedstawiający jego pogrzeb, jego złożenie do grobu. Wtedy nie ma drewnianego żłóbka reprezentującego krzyż, tylko jest kamienny sarkofag, do którego złożono malutkie dzieciątko, które jego pieluszki są ułożone w takiej formie, jakby był owinięty w całun grobowy. Ale jedno i drugie przedstawienie oddaje tę samą prawdę. To dziecko urodziło się po to, żeby za nas oddać swoje życie. Również jego aureola jest inna niż aureola Maryi. W aureole Pana Jezusa także jest wpisany krzyż, który oddaje całą egzystencję Bożego Syna. Jego egzystencja jest dla nas. On całkowicie siebie oddaje. Jest darem. Składa siebie w ofierze. Zobaczcie, że nie ma również drewnianej szopki, jak to zwyczajowo przedstawiamy, jak chociażby w naszym kościele. Ale jest kamienna grota, a tło jest czarne. Z dwóch powodów. Jest to kamienna grota, po pierwsze, ze względów historycznych, bo prawdopodobnie była to właśnie kamienna grota, a nie drewniana szopka. Dlatego, że w tamtych czasach i w tamtym miejscu było bardzo mało drzew. Raczej budowano z kamienia i korzystano z różnych właśnie kamiennych grot. Ale przede wszystkim chodzi tu o symbolikę. Ta kamienna grota ma oddać grób, do którego zostanie złożony po swojej śmierci, zostanie złożone ciało Jezusa. A to czarne tło reprezentuje otchłań, do której stąpił po swojej śmierci, aby stamtąd wyprowadzić Adama i Ewę, którzy symbolicznie, paradoksalnie są tutaj przedstawieni w postaci dwóch świadków tego wydarzenia, którzy przyglądają się misterium Jezusa. Jak zobaczymy ikonę śmierci i zmartwychwstania Jezusa, jego stąpienia do otchłani, układ jest identyczny. Pan Jezus na krzyżu, Maryja przyglądająca się temu wydarzeniu. Czarna otchłań, z której za ręce wyciąga Pan Jezus Adama i Ewę. Jedno misterium przenika drugie. Nie da się ich od siebie oddzielić. Bez względu na to, czy popatrzysz na ikonę Bożego Narodzenia, czy na ikonę Jego śmierci i zmartwychwstania, będą identyczne. Pan Jezus na tej ikonie, zwróćcie na to uwagę, z jednej strony jakby leżał, ale z drugiej strony On stoi, bo zmartwychwstał. A zmartwychwstać znaczy powstać z pozycji leżącej. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, leżący w żłóbku. W tym żłóbku, w którym jest siano, które spożywają zwierzęta. To siano, które jest zniszczone, żeby zwierzęta miały życie. Tak jak życie Jezusa Chrystusa zostało zniszczone na krzyżu, żebyśmy my mogli dzięki Niemu żyć. I tak jak to siano jest pokarmem dla zwierząt, tak ciało Jezusa Chrystusa i Jego najdroższa krew jest dla nas pokarmem w czasie Eucharystii. I trzeci argument z teologii. Orygenes mówił, że wystarczy popatrzeć na tajemnicę wcielenia, żeby zobaczyć wszystko z tajemnicy Paschy. I jest to prawda. Bo sam fakt wcielenia jest tak nieprawdopodobnym wydarzeniem w historii. Jest takim uniżeniem Bożego Syna, że nie sposób już pomyśleć cokolwiek więcej. Nie sposób już poniżyć się jeszcze bardziej. Bo choć my mówimy, że być człowiekiem to coś wspaniałego i mówimy, że trzeba humanizować społeczeństwo, uczłowieczać je, to jak mówi święty Paweł w liście do Filipian, dla Bożego Syna stać się człowiekiem to poniżenie, to kenoza, całkowite ogołocenie. My już dzisiaj trochę przechodzimy nad tą prawdą jakby obojętnie. Już jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Z łatwością nam przez usta przechodzą słowa Boże Narodzenie. Ale to się w głowie nie mieści. Tego nie sposób pojąć. Bo jeżeli Bóg, to nie człowiek. Jeżeli człowiek, to nie Bóg. Więc jak pogodzić to, że w tej jednej osobie jest i prawdziwy Bóg, i prawdziwy człowiek. Jak to zrozumieć, że Stwórca całego Wszechświata stał się człowiekiem? Choć ten przykład jest bardzo nieadekwatny, tak jak każdy przykład, który próbuje coś powiedzieć o Bogu. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest wspaniały cukiernik, który robi rewelacyjne ciasta. Wszyscy te ciasta uwielbiają. Cukiernik też jest świadom, że jego wyroby są naprawdę rewelacyjne. Wśród nich najlepszy jest ptyś. I któregoś dnia patrzy na tego ptysia i mówi: no ten ptyś jest tak genialny, on jest tak smaczny, on jest tak rewelacyjny, że moim największym pragnieniem jest stać się ptysiem. I marzy o tym, żeby zostać swoim produktem, swoim wyrobem, żeby stać się ptysiem. Nie znam dużo cukierników, ale tak mi się wydaje, że chyba żaden nie nosi w sobie takich pragnień i marzeń, żeby z cukiernika zostać ptysiem. To tylko Bóg zapragnął stać się swoim własnym stworzeniem. Tylko Bóg zapragnął stać się człowiekiem. Dziełem swoich własnych rąk. Bo tak nas kocha. Więc jeżeli masz takie dni, w których myślisz, że twoje życie nie ma wiele sensu. Kiedy wydaje ci się, że jesteś mało wartościowy. Kiedy słyszysz słowa, które cię poniżają, odbierają ci godność. Kiedy wydaje ci się, że wszyscy już o tobie zapomnieli. Kiedy twój własny grzech poniża cię. Stajesz przed lustrem i mówisz: jestem nikim. To wtedy przypomnij sobie, jaką masz wartość. Bo to właśnie dla ciebie. Dla ciebie Syn Boży stał się człowiekiem. To właśnie Bóg zapragnął być taki jak ty. Zapragnął urodzić się jako człowiek, żeby oddać za ciebie życie. Bo masz taką wartość. Wartość życia Bożego Syna. wartość Jego bóstwa, z którego się ogołocił. Jesteś bezcenny. Masz boską wartość. Bo Bóg zapragnął stać się człowiekiem. Żebyś Ty mógł stać się Bogiem. Jak powiedzą wszyscy ojcowie pierwszych wieków. Dzisiaj jest dzień Bożego Narodzenia. Ale dzisiaj jest dzień zmartwychwstania. Świętujcie zatem Paschę naszego Pana.